Kontynuujemy dzisiaj temat komu, dlaczego i komu dał Bóg z łaski zbawienie i nadzieję. Czyli rozmawiamy o miłości Bożej. Pamiętacie, jakie cele mamy? Co mamy zaobserwować?
Kim i jaki jest Bóg?
Co to jest zbawienie?
Dla kogo jest zbawienie?
Jaką nadzieję daje Bóg zbawienie?
No i co już pamiętacie? Co, na czym się zatrzymaliśmy? Co przeanalizowaliśmy? Co już widać? Czy już macie jakieś wnioski po ostatnim studium? Czy macie jakieś zastrzeżenia co do tego, co przeanalizowaliśmy? Słucham. Krótkie podsumowanie. Ostatniej lekcji, co była.
Bóg obiecał życie wieczne przed wiekami. I nie kłamie, można ufać w to, że to prawda.
Że łaska Boża, która się objawiła, objawiła się wszystkim ludziom.
I tylko Bóg jest źródłem ratunku. On jest tylko zbawicielem.
Źródłem łaski. Dla wszystkich to dla wszystkich.
Tak.
Bóg jest światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat.
Co to znaczy?
Oświeca przez... Przez mówienie, tak? Ludzi, którzy...
Przez co?
Przez ludzi, którzy zaznali Jego łaski, którzy są oświeceni Jego słowem, Jego łaską nowych narodzin, zbawienia.
Jak Bóg oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat?
Sumienie.
Przez sumienie.
Do.
Każdy do człowiek sumienie. Ma sumienie.
Każdy człowiek ma sumienie.
Każdy człowiek
widzieć dzieła Boże, które łączą
każdy człowiek wie, co jest dobre, a co złe, bo sumienie mu to wskazuje.
Nie powiem, że nie wiedział.
W ten sposób,
żeby byli bez wymówki.
W ten sposób Bóg oświeca każdego człowieka. Bo czy on jest mały, czy jest duży, to sumienie ma. I nawet jeśli nie miał styczności z prawem Bożym, nie był Izraelitą, to sumienie ma i to sumienie w większym lub mniejszym stopniu mówi mu, co jest dobre, co złe. Tutaj taki ciekawy przykład, jak ktoś z was czytał książkę Ostrzem włóczni, to tam jest taka historia o takim plemieniu Indian, które praktycznie już wyginęło. Wyginęło dlatego, że tam prawem tego plemienia była wendeta. Czyli zemsta. Jeżeli kogoś zabili z jednej grupy, to oni szli, mścili się, wybijali jak leci. I w bardzo szybkim czasie zaczęli się wyniszczać, dlatego że młodzi mężczyźni ginęli w walce i nie było po prostu mężczyzn. Praktycznie zostawały kobiety, dzieci, starcy i po prostu wymierali. I kiedy przyjechali do nich chrześcijanie, Bóg pobudził pewnych ludzi, żeby tam właśnie im opowiadać Ewangelię, to oni zabili tych ludzi. Nie od razu, ale zabili ich. I co ciekawe, kiedy potem się opamiętali, bo oni się opamiętali, bo tam te żony, siostry dwie osoby czy trzy pojechały do tego plemienia, żeby tam im dalej głosić Ewangelię i oni ich nie zabili, co ciekawe, bo to były kobiety. Ale potem, kiedy się opamiętali, to niektórzy opowiadali, że mieli wyrzuty sumienia. Że wiedzieli, że źle zrobili. Zabili ludzi, którzy im nic złego nie zrobili. I nikt ich nie uczył prawa. Nikt im nie tłumaczył tych rzeczy. Nigdy nie mieli styczności z Biblią wcześniej. Ale wiedzieli, że zrobili źle. I Bóg im to objawił. Więc to taki przykład z życia, jak gdyby, który pokazuje, że Biblia mówi prawdę, że światłość Boża oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat, że Bóg daje ludziom sumienie, daje im rozeznanie dobra i zła i teraz pytanie, co człowiek z tym zrobi? Wybór należy do niego, ale to, że ma wybór, jest łaską Bożą. Bo gdyby nie Bóg, to on by nie miał wyboru. Nie mógłby wybrać między dobrem i złem. Bo jak, skoro on nie ma rozeznania? Więc nawet jeśli rozeznaje między dobrem i złem, to nie jest jego zasługa. To jest zasługa Boga, który dał mu taką możliwość. Jeżeli ktoś kładzie przede mną dwie rzeczy, ja mogę wybrać, to nie moja zasługa, że ja mogę wybrać z tych dwóch rzeczy. Ktoś mi je dał. I teraz ja mogę dokonać wyboru tylko, ale ja dostałem możliwość tylko, ale to nie moje. Ja mogę tylko wybrać. Tak? Więc Bóg dał człowiekowi sumienie, żeby mógł tym sumieniem zarządzać, ale to jest od Boga. Dlatego ten fragment przede wszystkim o tym mówi, bo to się gdzieś tam zaczęło, tak, na początku. I pamiętacie, co czytaliśmy, rozważaliśmy, co to znaczy, że Bóg przed dawnymi wiekami obiecał to życie wieczne?
W Edenie
już.
Po zgrzeszeniu pierwszym.
Zastanawialiście się nad tym, czy ta jak gdyby interpretacja wam odpowiada, zgadzacie się z nią? Że pierwszy raz już tam Bóg powiedział o życiu wiecznym.
Tak.
Nie bezpośrednio, wprost,
tak.
Ale oczywiście pamiętamy apostoła Pawła, który na podstawie pism wykładał pewne rzeczy. Pokazywał, że Biblia w miarę jak czytamy, postępuje do przodu, tak? To jest takie, to się chyba nazywa progresywne objawienie Słowa Bożego, że na początku jest coś zapowiedziane, potem trochę wyjaśnione, trochę więcej i na końcu w zasadzie już jest wszystko jasne, dlatego że nauczanie apostolskie wyjaśnia wszystko, co wcześniej było niejasne. Więc Bóg już wcześniej zapowiedział, powtórzył potem to Abrahamowi oczywiście, tak jak czytaliśmy, więc widzimy, że Bóg obiecał to życie wieczne przed wiekami. I teraz...
Przez potomka, który jest Chrystus.
Tak, jak?
Przez potomka, który jest Chrystus.
Tak, przez potomka, którym jest Chrystus. Tak, że w Chrystusie miało być to zbawienie. Tym potomkiem jest Chrystus. I teraz pamiętacie, co było dalej jeszcze? Bóg jest Zbawicielem, tak? Bóg sam może być tylko Zbawicielem. Jest źródłem łaski, tak? I skończyliśmy, słuchajcie, na którym fragmencie? Bo myśmy mieli chyba 2.11, na 2.11 bodajże skończyliśmy. I dalej już nie poszliśmy.
Nie, omawialiśmy tylko fragmenty
Jana, podobne Janusz.
Słucham?
Omawialiśmy fragmenty podobne
z innych.
Tak, i na tym skończyliśmy. Zgadza się. Więc omówiliśmy fragmenty z Rzymian. Omówiliśmy fragmenty z Dziejów Apostolskich i pamiętacie, robiliśmy tak, że braliśmy nie tylko te fragmenty, które jak gdyby są jasno, jak gdyby wskazują na takie zrozumienie, że zbawienie jest dla wszystkich ludzi, w sensie wszystkich, ale wzięliśmy również kilka fragmentów, które mogły pozornie wskazywać, że wszyscy nie oznaczają wszyscy, ale pewna określona grupa ludzi tylko, których Bóg wcześniej wybrał, wyznaczył, a reszta nie. I wzięliśmy kilka fragmentów, nie wszystkie oczywiście, ale kilka takich dość znanych, często używanych i interpretowaliśmy je. Czy pamiętacie te fragmenty? Czy jeszcze raz się nad nimi zastanawialiście, czy nie? Czy jeszcze raz to analizowaliście sobie sami w domu? Przypominam, to chodziło o Rzymian 9 rozdział, 15-16 werset, Rzymian 8 rozdział, 28-30, Dzieje Apostolskie 13-48. Te fragmenty wybraliśmy, bo one są często używane przez te osoby, które uważają, że nie wszyscy, tak? że tylko wybrani. I no, próbowaliśmy sobie je wyjaśnić, tak, że oczywiście tłumaczenie tłumaczeniem, ale warto się zastanowić, jakie tam są słowa rzeczywiście użyte, czy można je tylko w taki sposób rozumieć, a nie w żaden inny. I no, próbowałem wam wykazać, że te słowa mogą oznaczać kilka różnych kwestii i teraz ważne jest, co również inne fragmenty mówią. Pamiętacie to? Czy chcielibyście do tego wrócić, czy przechodzimy dalej? Dalej. Okay. W takim razie mamy skończone na 11 rozdziale, na 11 wersecie drugiego rozdziału. Ja bym chciał, żebyśmy sobie jednak przeczytali cały list, bo to jednak inaczej jest, jak się ma go w pamięci na świeżo, a inaczej, jak teraz będziemy tylko wpadać w tekst, tak? Jeżeli ktoś nie miał czasu przeczytać nawet dzisiaj, to sobie przypomni. To proszę, żeby ktoś, jedna, dwie, trzy osoby najlepiej, żeby przeczytały cały list, każdy po rozdziale. Kto by chciał?
To ja mogę.
Proszę bardzo. To Ewelina najpierw, potem Paweł i kto trzeci?
Ja mogę trzeci.
I Darek, proszę bardzo.
Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa według wiary wybranych Bożych i poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością, w nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie Bóg. I we właściwym czasie objawił swoje słowo przez głoszenie, które zostało mi powierzone, zgodnie z nakazem Boga naszego Zbawiciela. Do Tytusa, mego własnego syna we wspólnej wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Zostawiłem Ci na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia i ustanowił w każdym mieście starszych, jak Ci nakazałem. Jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nieobwiniane o hulaszcze życie lub niekarność. Biskup bowiem jako szafarz Boży ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, nie goniący za brudnym zyskiem, lecz gościnny, miłujący dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, powściągliwy, trzymający się wiernego słowa zgodnie z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają. Jest bowiem wielu niekarnych, oddających się czczej gadaninie i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych. Im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy wywracają, nauczając, czego nie należy dla brudnego zysku. Jeden z nich, ich własny prorok, powiedział: Kretyńczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe, dlatego karć ich surowo, aby byli zdrowi w wierze. I nie zajmowali się żydowskimi baśniami i przykazaniami ludzi odwracających się od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, natomiast dla skalanych i niewierzących nie ma nic czystego, lecz skalany jest zarówno ich umysł, jak i sumienie. Twierdzą, że znają Boga, ale swymi uczynkami temu przeczą, budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku.
Ty zaś mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Starsi mężczyźni niech będą trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi, w wierze, w miłości, w cierpliwości. Podobnie starsze kobiety niech zachowują się w sposób godny świętych. Niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre. Niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci. Żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Młodzieńców także napominaj, aby byli trzeźwi. We wszystkim stawiaj samego siebie za wzór dobrych uczynków. W nauczaniu okazuj prawość, powagę, słowa zdrowe, nienaganne, aby ten, kto się sprzeciwia, był zawstydzony, nie mając o was nic złego do powiedzenia. Sługi nauczaj, aby byli poddani swoim panom i nie wszystkim i we wszystkim im się podobali, nie sprzeciwiając się. Niczego sobie nie przywłaszczając, ale we wszystkim okazując doskonałą wierność, aby we wszystkim zdobili naukę Boga, naszego Zbawiciela. Objawiła się bowiem łaska Boga niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy, wyrzekłszy się bezbożności i światowych porządliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić siebie, lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To mów, do tego zachęcaj i strofuj z całą powagą, niech nikt tobą nie gardzi.
Przypominaj im, aby z wiecznością i władzą byli poddani i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku. Nikomu nie obliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, kozujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi. Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni i błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący z złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela względem ludzi. Nie z uczynku sprawiedliwości, które my spełnialiśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Wiarygodne to słowo i chcę, abyś o tym zapewniał, że ci, którzy uwierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. Unikaj zaś głupich dociekań, że dowodów, sporów i kłótni o prawo są bowiem nieużyteczne i próżne. Heretyka po pierwszym i drugim ubomnieniu unikaj, wiedząc, że taki człowiek jest przewrotny i grzeszy i sam siebie osądza. Gdy pośle do ciebie Artemasa lub Tychika, staraj się przybyć do mnie do Nikopolis, bo tam postanowiłem spędzić zimę. Zenasa uczonego w prawie i Apolosa starannie wypraw, aby niczego nie brakowało. A niech i nasi uczą się przodować w dobrych uczynkach, gdzie tego potrzeba, żeby nie byli bezowocni. Pozdrawiamy cię wszyscy, którzy są ze mną. Pozdrów tych, którzy nas miłują w wierze. Łaska nie będzie z wami wszystkimi. Amen.
Amen. Dobrze, słuchajcie, i teraz tak. Powiedzieliśmy sobie, że zbawienie jest z łaski Boga. Powiedzieliśmy sobie, że zbawienie jest dla wszystkich ludzi. I zobaczcie, drugi rozdział, 11 werset mówi, że ta łaska się objawiła. Objawiła się łaska niosąca zbawienie wszystkim ludziom. I teraz jak ona się objawiła? Jak ona się objawiła? Zobaczmy sobie Łukasza, drugi rozdział, od 8 do 14 wersetu. Oczywiście wcześniej były zapowiedzi, ale zapowiedzi sugerowały coś, co ma nastąpić. Czyli proroctwa zapowiadały pewne rzeczy. Moment. A tu zobaczmy, jak się ta łaska objawiła. Łukasza, drugi rozdział, od 8 do 14 wersetu.
Byli w tej okolicy pasterze przebywający w polu i trzymający straż nocną nad swoim stadem. I oto stanął przy nich anioł Pana, a chwała Pana zewsząd ich oświeciła. I ogarnął ich wielki strach. I powiedział do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.
14.
I zaraz z aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój wobec ludzi dobra wola.
Ten fragment mówi, że byli pasterze, Żydzi, i kiedy narodził się Pan Jezus, to ukazał się tym ludziom anioł, tak? I co im powiedział?
Że narodził się Zbawiciel.
Bójcie się?
Nie bali wam wielką radość, to będzie udzielące.
Tak. I zaraz za aniołem, zobaczcie, przybyły wojska niebieskie. I co oni mówią w 14 wersecie? A wobec ludzi?
Dobra wola.
Czyja dobra wola wobec ludzi? Boga! Bóg ma dobrą wolę wobec ludzi. I to jest zwiastowane pastuszką. Ludziom, którzy są w terenie, tak, i pilnują owiec. I oni szybko poszli tam i... Dalsza historia mówi, że poszli do Betlejem. Tak, i cała historia dalej. Czyli Bóg objawia swoją dobrą wolę wobec ludzi, zapowiadając co? Po pierwsze Żydom, no bo wiemy, że Mesjasz przyszedł do Żydów w pierwszej kolejności. Czyli co im się zapowiada?
Zbawienie.
I to jest dobra wola Boga wobec ludzi. To jest im zapowiedziane. I zobaczcie jeszcze następny fragment, też z Ewangelii Łukasza, z tego samego rozdziału, 25 do 31, kiedy czytamy o tym, jak Maria przyszła do Jerozolimy, żeby się oczyścić, obrzezać dziecko, dokonać wszystkich tych przepisów, które nakazał Bóg w prawie mojżeszowym, prawda? I jest takie wydarzenie, ponieważ stanął na ich drodze Symeon. I teraz zobaczmy sobie, co mówi Symeon w 25 do 31 wersetu.
A był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. i objawił mu Bóg przez Ducha Świętego, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego. Przyszedł on prowadzony przez Ducha Świętego do świątyni. A gdy rodzice wnosili dziecko, Jezusa, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, wtedy on, wziąwszy go na ręce, chwalił Boga i mówił: teraz pozwalasz odejść Twemu słudze, Panie, w pokoju według Twego słowa, gdyż moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi.
Dalej.
Światłość na oświecenie pogan i chwałę Twego ludu Izraela. Dalej?
Dobrze, starczy. Co mówi Symeon?
Że zobaczył zbawienie.
Najpierw mówi to, co mu kto objawia? Bóg mu objawił. Dlaczego? Jaki był ten człowiek?
Sprawiedliwy.
Sprawiedliwy w oczach Boga. To był człowiek sprawiedliwy. Prawdziwy Żyd.
I oczekujący Mesjasza.
I oczekujący Mesjasza nie na zasadzie przyjdzie taki, jak ja chcę, tylko przyjdzie tak, jakiego Bóg posłał. Tak? I teraz zobaczcie, skąd on wie, że ten akurat Jezus to jest pomazaniec pański. Bo tu mamy Chrystusa Pańskiego. Czytajmy pomazańca pańskiego. Tego pomazańca, tak? Bo Chrystus to inaczej pomazaniec. Mesjasz po w języku hebrajskim, tak? To są wszystko synonimy. I teraz kto mu to objawił? Zobaczcie.
Nie nazwisko.
Tak, nie nazwisko. Kto mu objawił? Bóg mu to objawił. Czyli kto objawia łaskę, która się objawiła? Kto ją objawia?
Bóg
objawia łaskę komu?
Ludziom.
Bóg objawia łaskę ludziom i objawił Symeonowi, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy pomazańca Pana. I on zobaczył i co mówi o tym pomazańcu? 30 werset. Twój ratunek, moje oczy ujrzały. Twój ratunek, Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi. Pamiętajcie, on prorokuje. On mówi pod natchnieniem Ducha Świętego. Wobec wszystkich ludzi. W tym momencie jeszcze my nie wiemy, że to dotyczy nie tylko Żydów. Później dowiadujemy się, że nie tylko Żydów, ale również i pogan.
Czyli też mówi to w 30
ludu. Tak.
Światłość na oświecenie pogan i chwałę tego ludu.
I tego ludu Izraela. Czyli po kolei on pewne rzeczy objawia, tak? I dalej, kiedy czytamy potem Biblię, to widzimy, jak się Ewangelia rozchodziła. Od Jerozolimy, Judea, Samaria, po krańce się. Czyli widzimy tutaj, że i Żydzi, i poganie, lud Izraela, pogan. Mamy tutaj wszystkich ludzi. Nie tylko Żydów. Dobrze. Czyli łaskę objawia Bóg. Zobaczmy dalej. Ewangelia Jana. Pierwszy rozdział. 17 werset znowu.
Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Prawo zostało dane przez Mojżesza. Łaska i prawda przyszły w kontekście wcześniejszych fragmentów. To jest słowo, które stało się ciałem. To jest Jezus Chrystus, Jahwe, Zbawiciel, Pomazaniec. I zobaczmy jeszcze werset 36 tego samego rozdziału.
Gdy zobaczył Jezusa przechodzącego, powiedział: oto Baranek Boży.
Kto objawia te rzeczy? Dla Jana i dla Jana Chrzciciela.
Bóg.
Czyli popatrzcie, Bóg nie objawił tego jednej, dwóm osobom, tylko objawia wielu osobom. Tak? Zanim jeszcze Jezus zaczął swoją misję głoszenia Królestwa Bożego. Już to zostało ludziom objawione, bo Jan, kiedy szedł, to co on? Był tym, który prostuje drogę. Tak? Idzie przed Panem. Czyli zanim Jezus rozpoczął swoją służbę, misję swoją, to już Jan o nim mówił. Czyli Bóg objawia swoją łaskę dla wszystkich ludzi poprzez tych, którym to pokazuje, a oni przekazują to dalej. Czyli Bóg objawił swoją łaskę, czyli Bóg to zrobił. Prawda? Bóg w pewnym momencie powiedział, to jest ten. I ta łaska niesie zbawienie wszystkim ludziom. Prawda? Teraz zobaczmy sobie, co to znaczy wszystkim. No widzimy już, że Żydom i poganom. Prawda? Zobaczmy sobie dalej, bo to jest Ewangelia łaski Bożej. 11 werset listu do Tytusa mówi, łaska Boga niosąca zbawienie wszystkim ludziom. Teraz zobaczmy sobie Dzieje Apostolskie. Kilka fragmentów przeczytamy. 17 rozdział. Może kontekst byśmy przeczytali. To jest przemówienie Pawła w Atenach na Areopagu. On przemawia do Greków. To ja tak już próbuję wam kontekst powiedzieć. I zobaczmy sobie od 26 wersetu może.
I z jednej krwi uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby mieszkały na całej powierzchni ziemi, określiwszy czasy wcześniej wyznaczone i zamierzone granice ich zamieszkania, żeby szukali Pana, czego nie znajdą po omacku, chociaż nie jest daleko od nikogo z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów, i my bowiem jesteśmy z Jego rodu. Będąc więc z rodu Boga, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, srebra lub kamienia, misternie wyrzeźbiony według wyobrażenia ludzkiego. Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych.
Okej. Okay. I teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co jest w kontekście. Paweł mówi do Greków, i mówi do nich, wykłada im pewne rzeczy, które do pewnego momentu nie są dla nich ani dziwne, ani obce. Oni pewne rzeczy rozumieją. I zobaczcie, co do nich mówi, że z jednej krwi uczynił wszystkie narody, czyli wszyscy są z jednego, tak? Z jednego człowieka, z Adama. Stworzył, aby mieszkały na całej powierzchni ziemi. Czyli w tym momencie mówi o jakiejś grupie ludzi, czy o wszystkich ludziach? To jak gdyby oczywiste jest, nie? Że mówi o wszystkich ludziach na całej ziemi żyjących, no bo z jednej krwi, z jednego Adama, wszystkie narody poszły, tak? Czyli mówimy o wszystkich ludziach na całej ziemi bez wyjątku. Jako o ludziach, no. Określiwszy czasy i wcześniej wyznaczone i zamierzone granice ich zamieszkania. Czyli widzimy, co tutaj Paweł mówi, że Bóg wyznaczył, gdzie kto ma mieszkać. Jak będziemy czytać sobie o dzieje potomków Noego, to zobaczymy, że oni zajmowali różne miejsca. Tam nazwane, że jedni wyspiarze, drudzy poszli na północ, tak, że synowie tego poszli tu, część została, część poszła na północ, na zachód, na południe, tak? I tam jest wszystko opisane bardzo ładnie. To jest bardzo ciekawy fragment, który pokazuje, że Bóg rozproszył tych ludzi. Dlaczego? No bo mieli jeden język, próbowali wybudować coś, co było niezgodne z wolą Bożą. Unieśli się pychą, chcieli sami o sobie decydować, nie chcieli być posłuszni Bogu. Bóg pomieszał im języki i rozproszył. Bo taki był pomysł. Bóg powiedział, idźcie na całą ziemię. A oni powiedzieli, nie, my tu zostaniemy, my sobie tutaj zrobimy po swojemu. Więc mimo wszystko Bóg ich rozproszył. I Paweł o tym mówi, słuchajcie. Że Bóg rozproszył ich i wyznaczył im granice. I co jeszcze zrobił, zobaczcie.
Żeby szukali Pana.
Czyli co Bóg powiedział ludziom? Żeby szukali Boga, a nie żyli po swojemu, tak? Chociaż nie jest daleko od każdego z nas, bo w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, tak jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów. I my bowiem jesteśmy z jego rodu. I teraz co Paweł mówi? Będąc więc z rodu Boga, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota i srebra, tak? Czyli jesteśmy z rodu Boga, kogo dotyczy? Wszystkich ludzi. Dosłownie wszystkich, wszystkich. Mówimy o populacji ludzkiej. Populacji ludzkiej mówimy. Tych wszystkich, którzy poszli z Adama, potem tak, po to był, został Noe i jego synowie. Ale to jest wciąż z Adama, tak? Dlatego, że Noe pochodzi od Adama. Czyli jasne jest, prawda? Mówimy o wszystkich ludziach, zgadzacie się, że to jest o wszystkich ludziach? Okej. Okay. I mówi w 30 wersecie, Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości. Była nieświadomość, chociaż mogli szukać Boga, bo był niedaleko ich, tak? I list do Rzymian mówi, że mieli sumienia, więc Paweł nie porusza tutaj całego zagadnienia, ale musimy zobaczyć, że Paweł mówi, że Bóg pomijał czasy nieświadomości. Teraz jednak co? Wszędzie wszystkim ludziom pokutować. Czyli Ewangelia jest głoszona komu? Całej populacji ludzkiej. I teraz co Bóg im każe robić? Czyli jeśli każe im pokutować, to są w stanie pokutować? No nie można kazać komuś pokutować i on nie może pokutować. No, to na tej zasadzie objawiła się Boża łaska wszystkim ludziom. Pokutujcie! Dlaczego Paweł co dalej mówi? Gdyż wyznaczył dzień, że będzie sprawiedliwie sądził cały świat. Ten cały świat w kontekście to co to jest? Wszyscy ludzie. Wszyscy ludzie będą sądzeni, tak? Zapewniając przez człowieka, którego wyznaczył. Zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych, czyli przez Jezusa Chrystusa. I teraz zobaczcie, Bóg nakazuje pokutować wszystkim ludziom. Wszyscy ludzie żyli w nieświadomości, a teraz jest głoszona Ewangelia wszystkim ludziom i Bóg wszystkich wzywa do opamiętania. Wzywa ich do opamiętania i nie ma tutaj mowy, że jednych tak, drugich nie. Wszystkich wzywa do opamiętania. Czyli jest wezwanie do opamiętania. Opamiętajcie się. Zgadza się? Dobra, idziemy dalej. Mamy rozdział 20 Dziejów Apostolskich. Paweł mówi tutaj o sobie bardzo ważną rzecz w 24 wersecie.
Lecz ja o to nie dbam, a moje życie nie jest mi tak drogie, bylebym tylko z radością dokończył mój bieg i posługę, którą otrzymałem od Pana Jezusa, by dać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej.
Co to jest Ewangelia łaski Bożej? O czym Paweł daje świadectwo? Z tego, co już wiemy.
Że objawiła się łaska Boża, sąca zbawienie wszystkim ludziom, która uczy nas, byśmy wyrzekli się...
Poczekaj, to jest za chwilę, tak? Ale to, co do tej pory w tym studium zobaczyliśmy, czyli zobaczyliśmy co? Że Bóg zapowiadał życie wieczne, zbawienie. Ono się dokonało w Jezusie Chrystusie. Dowiadujemy się, że dotyczy zarówno Żydów, jak i pogan. To zbawienie. Że zostało objawione poprzez ludzi w momencie, kiedy Chrystus przyszedł na świat. Paweł tłumaczy, że Bóg wzywa wszystkich ludzi do opamiętania, dosłownie wszystkich, a tu mówi, że otrzymał od Pana posługę, aby dać świadectwo Ewangelii Bożej. Więc o czym jest to świadectwo? Paweł, świadectwo to znaczy, dać... Pokazać ludziom coś, wykazać coś ludziom.
Świadczyć
o czymś. O czym Paweł świadczy? No czytaliśmy przed chwilą. Że Bóg wzywa wszystkich do opamiętania i jest zbawienie w Jezusie Chrystusie, jak czytaliśmy tydzień temu. Że tylko w Nim. tak? Że objawiła się łaska Boża w Jezusie Chrystusie. I to jest Ewangelia łaski Bożej, że przyszedł na ziemię Chrystus i każdy ma możliwość pokutować. Głoszona jest Ewangelia wszystkim i wszyscy mają się, do wszystkich ludzi jest to głoszone, że mają się opamiętać. Dlaczego? Bo skończyły się czasy niewiedzy. Tak? Zgadza się? To jest Ewangelia łaski Bożej. Dotyczy ona kogo? Wszystkich ludzi. Wiadomość o tym dotyczy wszystkich ludzi. To jest Ewangelia łaski Bożej. Więc ona jest skierowana do kogo? Paweł wybierał kogoś, komu głosił? Powiedział, dobra, do tych idę. Szedł do wszystkich. Tak? I mówi, że wszyscy są wezwani do opamiętania. Dobrze. Idziemy dalej? Rzymian, 3 rozdział. Rzymian, 3 rozdział, 21-26.
Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa, dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów, aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie, po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa.
Dobrze, i teraz po kolei idziemy. Bo my studiowaliśmy list do Rzymian, ale musimy to sobie teraz przypomnieć. 21 werset mówi, że teraz bez prawa, tłumaczyliśmy, co to znaczy bez prawa. Niezależnie, obok. Obok. Boczną, oddzielną drogą, jak gdyby. Bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga. Sprawiedliwość Boga. Poświadczona przez prawo i proroków. To już przestudiowaliśmy. Wiemy, o co chodzi, tak? Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Bo co?
Wszyscy
zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Czyli łaska spływa na kogo? Na wszystkich, którzy uwierzyli. Tak? Bo wzywa do pokuty wszystkich ludzi i teraz wszyscy, z tych wszystkich, wszyscy, którzy uwierzyli, na nich ta łaska spływa. Bo ona spływa przez co?
Przez wiarę w Jezusa.
Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo wszyscy zgrzeszyli. I teraz w kontekście tego, co studiowaliśmy w 1 i 2 rozdziale, bo wy nie wszyscy studiowali, ale tam studiowaliśmy, że Paweł robi wykład pewien, ponieważ on wykazuje, że bo Żydzi uważali się za nauczycieli dla pogan, za lepszych, za tych, których Bóg wybrał i że bycie Żydem już sprawia, tak, obrzezanie ciała sprawia, że ty jesteś zakwalifikowany do Królestwa Bożego, do życia wiecznego. Paweł wykazuje, że owszem, poganie są grzesznikami, ale wśród nich są również ludzie, którzy żyją według sumienia, i to sumienie bierze ich w obronę bądź oskarża. I oczywiście nikt nie kwestionuje, że poganie nie mają, nie są wybrani przez Boga, a i oni są grzesznikami. Natomiast dalej Paweł wykazuje w 2 rozdziale, że Żydzi są takimi samymi grzesznikami jak poganie. i mówi, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. I nie chodzi mu o pogan, którzy nie mieli prawa, ale żadne ciało w sensie Żydów, którzy mieli prawo, ale na ich zasadach z tego prawa nie mogą być usprawiedliwieni. Więc wykazuje zarówno winę pogan, jak i Żydów, czyli wszystkich ludzi. Że Żydzi nie są wybrani, nie są lepsi, bo wszyscy zgrzeszyli. I teraz, kiedy tutaj czytamy, to widzimy, że wszyscy zgrzeszyli, czyli wszyscy ludzie zgrzeszyli. Każdy człowiek zgrzeszył. I są usprawiedliwieni jak?
Darmo
z łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Które kto ustanowił?
Bóg,
aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym każdego. Czyli tak, trzeba uwierzyć, żeby łaska Boża na ciebie spłynęła. Zgadza się? Ale żeby uwierzyć, trzeba dowiedzieć się. Prawda? Stąd Paweł mówi, ja głoszę Ewangelię łaski Bożej. Stąd wzywam wszystkich do opamiętania. Wszystkich. Bo ludzie muszą się dowiedzieć, że to jest. I jeżeli się dowiedzą, to jedni są gotowi do tego przyjęcia, ich sumienie jest przekonane, innych nie. I to czytaliśmy, pamiętacie, w Dziejach Apostolskich, że uwierzyli ci, którzy byli gotowi, przygotowani. Usłyszeli, ich serca zostały przygotowane, oni uwierzyli w to po prostu, sumienia ich, tak jak czytamy w liście do Rzymian, i oni zostali zbawieni. Dlaczego? No bo uwierzyli. Uwierzyli wszyscy, którzy byli przygotowani, bo żeby uwierzyć, trzeba najpierw zrozumieć, dowiedzieć się. Jak można uwierzyć, skoro nie wiesz, w co masz uwierzyć? Dlatego było głoszone Słowo Boże. I ci, którzy usłyszeli i przyjęli te słowa, uwierzyli. Bo w to trzeba uwierzyć, co się słyszy. Więc taka jest kolejność. Wiara pojawia się, kiedy słyszysz coś. I to cię przekonuje, bądź nie. Na razie wszystko jasne? I Paweł tutaj mówi, że wszyscy zgrzeszyli i są usprawiedliwieni przez wiarę. I ta łaska spływa na wierzących. Czyli łaska spływa na wierzących. Bóg objawił łaskę. Ona niesie zbawienie wszystkim ludziom, ale spływa na wierzących, nie na wszystkich. Nie ma czegoś takiego, że uwierzył, nie uwierzył, jest zbawiony. Nie, musi uwierzyć. Zgadza się? Wszystko wam się na razie zgadza? Ok. Idziemy dalej. Hebrajczyków. 10 rozdział. I teraz musimy przeczytać cały fragment od wersetu 9 do 18. Niech ktoś przeczyta.
Następnie powiedział: oto przychodzę, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. Wnosi pierwsze, aby ustanowić drugie. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. A poświadcza nam to, że jest święty, bo powiedziawszy najpierw: takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan, włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach. Potem dodaje: a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech. Mając więc, bracia, śmiałość.
Już.
Do 18. Kto podjął decyzję i czyją wolą jesteśmy usprawiedliwieni? 10 werset. 9, 10.
Boże, Bóg powiedział.
Bóg, a Jezus powiedział, ja idę wypełnić tą wolę. I teraz jest napisane, że za sprawą tej woli, Bożej woli, którą wypełnił Jezus, jesteśmy
uświęceni
raz na zawsze. Dlaczego? Momencik. 14 werset. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Czyli najpierw są uświęceni i on czyni ich doskonałymi, czyli usprawiedliwia ich całkowicie. Poświadcza to Duch Święty powiedziawszy, takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na umysłach. List jest do Hebrajczyków, dlatego są cytowane fragmenty z proroków Jeremiasza, z Ezechiela, tak, żeby, bo Żydzi doskonale wiedzieli, o co chodzi. Ale wiemy, że to również dotyczy nie tylko Żydów, ale również i pogan. Gdzie jest zaś odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech. I to jest treść, jeden fragment, który tylko mówi o treści łaski, którą objawił Bóg. Że ofiara Jezusa Chrystusa gładzi grzechy. Gładzi grzechy. I ci, którzy są uświęceni, są również uczynieni doskonałymi. Czyli Bóg dokonuje w człowieku przemiany. I to jest wciąż łaska. Dlatego, że nie możesz tego zrobić o własnych siłach. To się dzieje poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa. I to jest ta łaska. I teraz ta ofiara jest dla kogo? Z tego, co przestudiowaliśmy.
Dla wszystkich ludzi.
Jest dostępna dla wszystkich ludzi, bo trzeba ją wszystkim ludziom głosić. Nie czytamy, żeby Paweł mówił o głoszeniu wszystkim ludziom, bo może wśród nich są ci, którzy są wybrani. Paweł nie wspomina o tym. Paweł mówi, że ona jest dla wszystkich. Mamy głosić dla wszystkich. Bo wszyscy odstąpili od Boga i teraz wszystkim jest zgłoszone opamiętanie, że skończyły się czasy niewiedzy. I mówi to poganom. I teraz jedni, pamiętamy po tym, jak czytamy, usłyszeli, poszli, a drudzy się naśmiewali. Dlaczego? Dokonali wyboru. Oni wiedzieli, co Paweł mówi, że Bóg jest blisko, ale oni niepewnych rzeczy nie chcieli przyjąć. Efezjan, jeszcze jeden werset, drugi rozdział. Efezjan, drugi rozdział. O łasce Bożej. Cały czas pamiętajcie, mówimy o łasce Bożej. Od 2 do 10 wersetu bardzo poproszę.
Których niegdyś postępowaliście według zwyczaju.
Od 1 do 10.
I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach, których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Wśród nich i my wszyscy, żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podoba ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował, i to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni. I razem z Nim wskrzesił, i razem z Nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.
Byli umarli w grzechach. Byli umarli w grzechach i zostali ożywieni. Bóg ożywia. Na podstawie czego? Wiary. Wierzysz? Zostajesz ożywiony. Bo byłeś umarły w grzechach. Czyli umarli w grzechach, co robili?
Grzeszyli.
Czyli o jakiej tutaj śmierci jest mowa? Oddzieleniu od Boga. Nieposłuszni Bogu. W tym sensie martwi. A nie martwi, że nic zrobić nie mogą. Nieposłuszni Bogu generalnie. Natomiast na podstawie wiary Bóg ożywia, czyli przywraca społeczność ze sobą. I na podstawie czego to się dzieje? Zobaczcie werset 4. Na podstawie miłości Bożej, którą umiłował. Nas. Czyli kogo w tym kontekście? Którą nas umiłował. Paweł mówi o wierzących. Natomiast co jest bardzo ważne, popatrzcie. Paweł mówi o wierzących, którzy uwierzyli. Bóg ich umiłował. Dlaczego? Dlaczego? Po czym widać, że Bóg ich umiłował? Kiedy ich ożywił?
Kiedy uwierzyli,
zostali ożywieni. Dlaczego? Bo to jest skutek działania miłości Bożej. Każdy, kto uwierzy, jest ożywiony. I to jest okazanie miłości Bożej, ale czytaliśmy w Rzymian, że przez wiarę. Trzeba uwierzyć. Bóg jest sprawiedliwy i usprawiedliwiający każdego, kto wierzy. Najprzód Żyda, potem Greka. Czyli objawia się miłość Boża w stosunku do ludzi w taki sposób, że gdy uwierzą, Bóg jest wierny. I co robi? Ożywia. Przywraca społeczność. I robi to przez co? Dlaczego robi to? Co robi? Okazuje co? 8 werset? Okazuje w ten sposób swoją łaskę. Ponieważ ten człowiek może zrobić coś, jakiś uczynek? Może czymś sobie zasłużyć? Słowo nie, Boże mówi nie, że przez wiarę. Czyli wiara nie jest uczynkiem sama w sobie. Uwierzyłeś, dlaczego? Bo Bóg dał ci możliwość. Masz sumienie, jak czytaliśmy wcześniej w liście do Rzymian. Masz sumienie, które cię bierze, oskarża bądź bierze w obronę. I Ewangelia jest głoszona wszystkim ludziom o pamiętanie z grzechów. I teraz jedni uwierzą, drudzy nie. Jedni przyjmują, drudzy nie. I łaska Boża okazuje się na tych, którzy uwierzyli. Bo jak można to zobaczyć? No, uwierzysz i wtedy dopiero zostajesz usprawiedliwiony. Na podstawie wiary. Czyli łaska Boża nie objawia się przed tym, gdy uwierzyłeś, ale dopiero gdy uwierzyłeś. Czyli łaskę objawia Bóg, po pierwsze. Mamy cały czas 11 werset. Bóg objawia łaskę. Objawiła się ona wszystkim ludziom, czyli co? Co znaczy wszystkim ludziom się objawiła? Wszystkim ludziom się objawiła ta łaska. Dlaczego? Bo Paweł mówi, wszystkim jest głoszone Słowo Boże. Zgadza się? Czyli wszystkim ludziom z Tytusa, to jest wybranym jakimś czy wszystkim?
Wszystkim
ludziom objawiła się łaska Boża. A ona... jak gdyby w praktyce się dokonuje kiedy? Kiedy człowiek uwierzy, wtedy ta łaska spływa na niego. Ale objawiona, w sensie pokazana, jest wszystkim ludziom. Bo Paweł jest głosicielem łaski Bożej. On nie jest głosicielem tego, co Bóg robi, tylko tego, co Bóg zrobi, jeśli uwierzycie. Rozumiecie? Łaska Boża ma wymiar czynny, czyli taki, że Bóg usprawiedliwia, kiedy ktoś uwierzy, ale ona ma również wymiar głoszenia, że wszyscy mogą usłyszeć o łasce Bożej. Ona została objawiona w ten sposób, że każdy może usłyszeć i objawia się również w ten sposób, że każdy, kto uwierzy, dostępuje odpuszczenia grzechów. Czyli w zależności od miejsca należy spojrzeć na to szerzej niż tylko ta czynna kwestia, kiedy ktoś już uwierzy. Nie, głoszenie również jest objawieniem łaski Bożej. Bo kiedy pastuszkom się objawili aniołowie, kiedy Symeon zaczyna prorokować o Jezusie, to jest to objawienie łaski Bożej?
Tak.
Jak najbardziej. Bóg informuje jest rozwiązanie tematu. To jest moja łaska. Przyszedł Mesjasz. To jest objawienie również łaski Bożej. I teraz kto uwierzy, to czytamy, że na niego się ta łaska dokonuje, na nim tego, co Bóg obiecał, czyli usprawiedliwienie z grzechów, społeczność z Bogiem, Duch Święty i wszystko, co się wiąże z obietnicami. Rozumiecie? Jasne to jest? Bo jeżeli jest niejasne, to mówcie. Czyli łaska Boża niesie zbawienie wszystkim ludziom w jakim sensie? Wracamy teraz do 11 wersetu. Objawiła się bowiem łaska Boża niosąca zbawienie wszystkim ludziom. Co to znaczy niosąca zbawienie wszystkim ludziom? Łaska Boża się objawiła. W jakim sensie należy to rozumieć?
To wszyscy mogą pokutować teraz?
Usłyszeć.
Uwierzyć i pokutować.
Tak. Czy wierzą, czy nie?
Tak. I mają wybór.
I dokonują wyboru, jeżeli nie przyjmują.
I to jest łaska Boża objawiona wszystkim ludziom, bo Paweł bez wyjątku wszystkim głosił. On nie szedł, nie wybierał ludzi. Wszystkim głosił. Więc łaska Boża objawiła się wszystkim ludziom. Całej populacji ludzkiej, która może usłyszeć Ewangelię. I ta łaska poucza, dalej będziemy mówić, ona poucza, jest, ma swoją treść również, tak? Ta łaska poucza, co mają robić ci, którzy uwierzyli. Ale ona, jak czytaliśmy, ta łaska to jest nie tylko to, co później, ale również to, co wcześniej, czyli głoszenie opamiętania. I Paweł mówi, ja jestem głosicielem tej łaski. Ewangelii łaski Bożej. I teraz zobaczcie, co ta łaska poucza? Ona poucza pewnych rzeczy. Czyli skorzystanie z Bożej łaski z czymś się wiąże. Z czym się wiąże?
Byśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.
Ta łaska Boża, która co mówi? Bóg puszczał czasy niewiedzy. Ale teraz wszystkich wzywa do opamiętania. Czyli jeśli ktoś grzeszył, to ma wysłuchać tego i odwrócić się od tego, co robił. Bo Paweł mówi, żyliśmy w grzechach. Czyli ona niesie za sobą pewne rzeczy, które trzeba zrobić. Tak? I ona poucza, aby wyrzec się bezbożności i prowadzić pobożne życie na tym świecie. Zobaczcie, 6 rozdział Rzymian. To jest duży fragment od 1 do 13, ale przeczytajmy sobie, bo nie wszyscy studiowali z nami list do Rzymian. Przeczytajmy sobie Rzymian, 6 rozdział od 1 do 13.
Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie daj Boże. My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Jeśli bowiem zostaliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, to będziemy też z Nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania, wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z Nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć nad Nim więcej nie panuje. Kto bowiem, że umarł raz, umarł dla grzechu, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego porządliwościach. I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych, i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu.
Dobrze. Ten fragment mówi o tym, że ten, kto się opamiętał i jest uczestnikiem łaski Bożej, bo była nauka, że trzeba więcej grzeszyć, żeby łaska bardziej fitowała, bo łaska to jest przebaczenie grzechu, więc grzeszmy więcej, żeby Bóg więcej wybaczał i żeby ta łaska obfitowała. Paweł mówi nie, nie tędy droga, nie tak należy to rozumieć. Czy więc mamy trwać w rzeku, aby łaska obfitowała? Przenigdy. To nie na tym polega, że teraz mamy dalej grzeszyć. My mamy się odwrócić od tego, żyć pobożnie na tym świecie i nie oddawać naszych członków w oręż niesprawiedliwości, ale Bogu, jako ożywionych z martwych, w sensie posiadających społeczność z Bogiem. W tym sensie. I zobaczcie jeszcze jeden werset, Rzymian 8:1.
Dlatego też żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha.
To jest bardzo ważne. Ten fragment mówi, że nie ma potępienia dla kogo?
Którzy
postępują nie według ciała,
ale według ducha.
I niektórzy by powiedzieli, ok, w tym miejscu jest napisane, że właśnie dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, bo oni nie postępują według ciała, ale według ducha. I tylko tak mogą, inaczej nie mogą.
Nie mam
nie.
Taki wniosek można wyciągnąć z tego jednego wersetu.
No dalej,
można, mówię wam, można.
Tak.
Ale dalej jest napisane, jeżeli czytamy rozdział 8, przeczytajmy sobie kolejne wersety, proszę bardzo.
Jeśli powiem, że jecie według...
Czytajcie, czytaj. Niech ktoś przeczyta.
Dalej, tak?
Tak.
Gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym ono było słabe z powodu ciała, Bóg, posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele, aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą się podobać Bogu.
Dalej czytaj.
Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli nie ma ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. A jeśli duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który w was mieszka. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie. Ale jeśli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć.
Do kogo to Paweł pisze wszystko?
Do wierzących.
Czyli jeśli mówi, jeśli według ciała żyjecie, to do kogo to mówi?
Do wierzących.
Więc wierzący muszą sprawdzić, jak żyją. Jeśli by było prawdą, że ci, którzy są w Jezusie Chrystusie, tylko według ducha mogą żyć, to bez sensu to pisać.
Skoro to niemożliwe.
To szkoda pióra i atramentu. Ale Paweł daje zalecenie, że macie duchem sprawy ciała umartwiać. Więc wierzący, mimo że usprawiedliwieni, mają wybór? Mają. Nie mają nic na swoje usprawiedliwienie, jak mówią inne fragmenty Słowa Bożego, na przykład 2 Piotra. Ale ciągle muszą walczyć z ciałem i dokonują wyborów. Ale czym się różnią? Że oni już rozumieją, już skorzystali z łaski Bożej, już mają społeczność z Bogiem i mają Ducha Świętego. Dlatego mają siłę żyć w pobożności. Nieodrodzeni ludzie nie mają mocy żyć w pobożności, chociaż widzą swoje grzechy, bo ludzie nieodrodzeni widzą swoje grzechy. I każdy z was, zanim jeszcze w ogóle myślał o tym, żeby się opamiętać, widział swoje błędy? Widział swoje grzechy? Oskarżało was sumienie? Mogliście przestać to robić?
Nie.
Ale widzieliście to, że źle robicie? to pokazuje, że macie sumienie. I ludzie często wołają do Boga, próbują coś zrobić, ale nie tak, jak mówi Słowo Boże. Nie na Bożych warunkach. I Bóg się nie odzywa. Ale widzą, czują, mają świadomość zła i mają świadomość dobra. Kiedy zrobią coś i ich sumienie nie oskarża, to wiedzą, że zrobili dobrze. Więc ten, kto głosi, że człowiek nieodrodzony może tylko źle czynić i on nic nie rozumie, nic nie wie, nic dobrego nie czuje, jest nieprawdą. Bo Słowo Boże to potwierdza i życie. On może nie jest w stanie o własnych siłach się wyrwać z tego, to prawda, no bo inaczej nie byłoby łaski Bożej. Ale widzi dobro, widzi zło, potrafi to rozeznać bardziej lub mniej, bo Słowo Boże też o tym mówi, że niektórzy duszą w sobie to sumienie. Ale może rozeznać. I to jest bardzo ważne, słuchajcie, dlatego że Paweł tutaj pisze do wierzących, że mają żyć w pobożności, bo jeśli według ciała żyjecie, umrzecie. I mówi to do wierzących. Więc jeśli ktoś twierdzi, że zagrożenia dla wierzących nie ma już żadnego, to Słowo Boże w liście do Rzymian i Hebrajczyków wielokrotnie temu zaprzecza. I nie tylko. Dlatego jest zalecenie, jeżeli wrócimy do Tytusa, popatrzcie, że są fragmenty, które bardzo szeroko o tym mówią, między innymi list do Rzymian. A są fragmenty, których Paweł bardzo skrótowo to pisze. Ale ja bym chciał, żebyście po prostu w szerszym kontekście widzieli, co tu Paweł zawarł w jednym wersecie. Bo mówi, pouczająca nas łaska Boża. Dlaczego? Bo czym jest łaska Boża? Również tym, że się słyszy i tym, że co? Że otrzymałeś ją. I ta łaska, którą otrzymałeś, to co ona sprawiła? Co ci zostało przebaczone?
Grzechy.
Zostały ci przebaczone grzechy. Dlaczego? Bo co? Bo byłeś dobry?
Bo uwierzyłem.
Bo uwierzyłeś, że tylko Bóg może ci dać ratunek. Usłyszałeś, że usprawiedliwienie jest w Jezusie Chrystusie, a nie w tobie. I ty gotowy byłeś to przyjąć i uwierzyłeś. I na tobie się dokonała łaska Boża. Doświadczyłeś jej. I teraz ta łaska, która mówi o przebaczeniu grzechów, że tobie grzechy zostały przebaczone, poucza, żeby co? Gdy ci grzechy zostały przebaczone, to co?
Mamy się wyrzec bezbożności i pożądać pobożne życie.
Bo jeśli będąc skorzystawszy z łaski Bożej, żyjecie według ciała, to co was czeka?
Umrzecie.
Mimo, że ożyliście. Jeśli żyjecie według ciała, umrzecie. I to jest do wierzących. Czyli widzimy, że jest zagrożenie i to zagrożenie jest jasno wypunktowane w Biblii w wielu miejscach. Uważajcie. Uważajcie. Bo łaska Boża was o tym poucza. Jeśli ktoś otrzymał przebaczenie grzechów i wie, dlaczego tak się stało, że za te grzechy musiała się dokonać ofiara za grzech. A ofiarę za grzech złożył z siebie Syn Boży. Więc wszystko, co Jego dotknęło, dotknęło za nasze grzechy, bo On był ofiarą. Mając tego świadomość, ta łaska Boża, która jest w Jezusie Chrystusie, poucza, żeby zaczynasz cenić to, co zrobił Jezus Chrystus. Zaczynasz mieć świadomość, czego On dokonał i czego od ciebie wymaga. I ta łaska dokonuje się w ten sposób, że ona poucza, abyśmy wyrzekszy się bezbożności, światowych pożądliwości, trzeźwo i sprawiedliwie żyli na tym świecie. Nie dlatego, że nic nam nie grozi, my możemy tylko to robić, bo wtedy po co mnie pouczać? Rozumiecie? Jak ja mam wytyczoną wąską drogę, to nikt mi nie... Wiecie, taki przykład podam. No jeżeli ja idę w korytarzu, w wąskim korytarzu, w którym nie ma drzwi, ktoś mówi, nie skręcaj ani na prawo i lewo. Sorry, ale ja jestem ciasno i tylko do przodu mogę iść. Więc po co mi mówić, żebym ja nie skręcał? Skoro ja mam tylko wytyczoną drogę i tylko tak mogę robić. Rozumiecie? To jest absurd. Nikt tego nie zrobi. Życiowy przykład wam podaję. Trochę może taki niezręczny, ale taki mi przychodzi do głowy. Tak samo tu. Jeśli nie ma dla mnie zagrożenia jako wierzącego, to po co są te ostrzeżenia? Przecież to jest głupie zwyczajnie. Albo hipotetyzowanie nad czym, co się wydarzyć nie może. No bo niektórzy mówią, że tutaj apostoł Paweł hipotetyzuje. No ale po co hipotetyzować? Biblia nie jest hipotezą, Biblia jest prawdą Bożą. Po co hipotetyzować nad czymś, co się nie może wydarzyć? I to jeszcze tak rozlegle.
sumie po co zamykać usta tym zwodzicielom Stetosa.
Skoro wierzącym nic nie grozi. Słucham wypowiedzi jednego człowieka, który bardzo znanego mówcy, już nie pamiętam nazwiska, nie chcę skłamać, ale bardzo znany mówca ewangeliczny, który jest zwolennikiem nauki o wybraniu, o niemożliwości odpadnięcia od wiary. Te wszystkie elementy tam, wiecie, z tego tulip, tak? I on mówi coś takiego, że są zagrożeniem w kościołach ci, którzy głoszą niezdrową Ewangelię. Ja słucham, że należy nie słuchać tych, którzy nie głoszą pełnej Ewangelii. Pełna Ewangelia, on mówi, to te wszystkie punkty wymienia, tak? Tuli. I jeśli ktoś nawet jednego elementu nie głosi, to już jest problem. I oni są zagrożeniem, oni są niebezpieczeństwem dla wierzących. Ja sobie myślę, człowieku, o czym ty mówisz? To fajnie się sprzedaje, fajnie brzmi, bo jak ciebie słuchają ludzie, którzy tak nie wierzą jak ty, to powiedzą, o, dobrze mówi. Ale to się nie trzyma jego nauki, którą głosi, bo wierzący nie mogą odpaść od wiary. To skoro nie mogą, to jakie dla nich zagrożenia są? Przepraszam bardzo, nie rozumiem. On nie jest w stanie, to nie jest w stanie mu nic zrobić, bo jemu nic nie grozi. Po co go ostrzegać? Chyba, że coś mu grozi. Rozumiecie? Więc jak gdyby często ci nauczyciele sami sobie, według mnie, według mojej logiki, sami sobie zaprzeczają, bo ostrzegają przed czymś, co zagrożeniem nie jest. Bo skoro ja i tak jestem uratowany, i nic mi nie grozi, to co mi może grozić? Przepraszam, to albo coś mi grozi, albo nie. A skoro nawet jeśli coś się ze mną stanie, to Bóg nie pozwoli, żebym ja odpadł. Nawet jak gdzieś pójdę w maliny, to Bóg mi nie pozwoli. Dlaczego? Bo nikt mnie nie wyrwie z ręki Boga i te sprawy, tak? No to co mi grozi? Nic.
No przeciągnie najwyżej.
Tak. Pokazuję wam, że często nauczania te są sobie sprzeczne. Tylko ludzie, którzy nie znają dokładnie nauki o nieodpadnięciu od wiary, o ograniczonym wybraniu, o totalnej deprawacji, nie znając tych nauk, słysząc takie rzeczy, będą mówili dobre nauczanie. O, trzeba się trzymać Słowa Bożego. Rozumiecie? I to jest taka przynęta dla tych, żeby oni słuchali tych nauczycieli. Dlaczego? Bo oni nie powinni tak nauczać. Bo albo mi nic nie grozi, albo mi coś grozi. To tak na marginesie, żebyśmy zobaczyli, że łaska Boża, ona jest warunkowa. Ona daje coś, ale Bóg oczekuje w zamian, że ty będziesz trwał w wierze, a nie robił, co ci się żywnie podoba i dalej folgował ciało.
A Słowo Boże mówi, że z drżeniem sprawuj cię.
Tak, Słowo Boże mówi, żeby z drżeniem sprawować zbawienie. Bardzo dobrze, Aniu. To jest kolejny fragment. Natomiast chcę wam pokazać, czym jest ta łaska, że to nie jest coś namacalnego, że to nie jest sam Bóg, jak niektórzy nauczają, że łaska to jest Bóg jest łaską. Bóg, osoba Boga. Łaska to jest osoba i objawiła się w Bogu. Nie. Łaska to jest życzliwość, przychylność. Tak? Boża przychylność.
Niezasłużona.
Czyli...
Nawet.
Słucham? Niezasłużona, ale to jest... Bóg okazuje łaskę, posyłając Jezusa, czyli to jest przejaw Bożego miłosierdzia, ale nie sam w sobie Bóg. Bo takie nauczania też są, że ta łaska to jest sam Bóg jest łaską. Jest personifikacja łaski. Więc
to
widzimy...
Dodam tylko, że to, co mówiłeś, to były słowa Johna MacArthura, tego, co wydał.
Dobrze.
Też komentarz do Nowego Testamentu.
Dobrze, że tak to był MacArthur, tak? A, jasne, okej.
Okay. Rozpowszechniany w Polsce i na świecie i ma pozory. Tak? No ja nie mam akurat tego komentarza, ale...
To on wiele razy mówi o zagrożeniach.
No więc...
Ale to każdy będzie to definiował troszeczkę inaczej, bo on może powiedzieć w taki sposób. No tak, zagrożenia odpadnięcia nie ma żadnego, ale zagrożenia jakby popadnięcia w jakiś grzech jest. I dlatego jest, dlatego są to ostrzeżenia. Tylko że on idzie jeszcze dalej, bo każdy to będzie sobie jakby to tłumaczył. On w tej wypowiedzi, co słuchaliśmy kiedyś z Darkiem, on idzie jeszcze dalej i mówi, że jeżeli właśnie ktoś tak nie naucza choćby jednego z tych punktów, to należy rozważyć zmianę kościoła. I nie mówi o kościele katolickim czy innym, tylko mówi o kościołach ewangelicznych. To mówi człowiek, słyszałem to na własne uszy, Darek też, że jeżeli ktoś tego nie naucza, tego Ewangelii łaski, tej całej, w tym pojęciu tulip, to wtedy, pomimo, że tam ludzie dobrze starają się, ci pastorzy, ci wszyscy, ale należy rozważyć zostawienie kościoła. To mówi człowiek, który wyznaje kalwinizm. Byłem troszeczkę w szoku, jak to usłyszałem.
Tak, tylko że gdyby dalej będę drążył, jeśli człowiekowi nie grozi utrata tak zwanego zbawienia, to tak naprawdę żadne zagrożenie nie jest w stanie mu zabrać tego zbawienia. Więc i tak reasumując, nie jest ono zagrożeniem.
To brzmi, jakby już odpoczynek się zaczął.
Nie jest aż tak poważne. Nie jest takim zagrożeniem, przed którym należy aż tak ostrzegać. Dlaczego? Bo ono grozi czym? No, że ja zacznę grzeszyć, no ale jak to rzutuje na moje zbawienie? W żaden sposób. No w żaden sposób nie rzutuje, tak?
Bo czy tak jestem zbawiony?
Czy tak, czy tak. Co z tego, że jak ja jestem wybrany, to co z tego, że ja będę wierzył, że nie wiem, że mogę odpaść od wiary i to będzie zagrożenie, bo on twierdzi, że to jest zagrożenie. Dla i tak mi nic nie grozi. Nieważne, jak ja wierzę. Jeżeli ja jestem wybrany, to nic mi nie grozi.
Ale to jeszcze jest głębsze, dlatego że jeżeli prawdą jest ta nieodparta łaska, czyli że człowiek, my czytamy tutaj, tak, studiujemy Słowo Boże, że ludzie słyszą Słowo Boże i mogą dokonać wyboru, mogą przyjąć tą łaskę albo jej nie przyjąć. Ale tam jest mowa, że ludzie, którzy zostali wybrani, nie mogą odrzucić Bożej łaski, nie mogą powiedzieć nie. Muszą powiedzieć tak, są do tego zdeterminowani, dlatego że zostali wybrani. Ale zaraz. To nie mogą powiedzieć Bogu nie, ale w kwestiach Bóg mówi, przestrzegaj moich przykazań i bądź mi posłuszny, to mogą powiedzieć Bogu nie? Czyli widzicie, ta nieodparta łaska kończy się w pojęciu kalwinistów tylko na tym momencie, na przyjęciu zbawienia, tak? Ale już w kwestii posłuszeństwa nie ma nieodpartej łaski. I też wybrani grzeszą. Zobaczcie, jakie to jest takie płynne.
Dodam jeszcze do tego, to jest bardzo niespójne nauczanie. Dlaczego? Bo niektórzy też nauczają tak, że jeśli ktoś zaczyna grzeszyć, to on tak naprawdę nie był wierzący. Dlaczego? Bo ci, którzy są zbawieni, nie mogą grzeszyć.
Tak.
Oni z naturalnych powodów żyją pobożnie. Więc widzicie, w jednym miejscu mówi się to, w drugim mówi się co innego, tylko nie mówi się tego razem. I kiedy ty coś usłyszysz w jednym tygodniu, coś usłyszysz w drugim, w trzecim i nie połączysz tych rzeczy, wszystko będzie ci się układać w logiczną całość. Ale kiedy połączysz te rzeczy, to zobaczysz, że one same sobie zaprzeczają. Dlatego, że to nauczanie nie jest spójne.
Dziurawe jak szwajcarski
ser. To jest tak samo jak z Panem Jezusem, czy jest Bogiem. Osobno też wyrywa werset, jak tobie napisał, ale nie bierze tamtych 25 innych wersetów, tylko uparł się do jakiegoś swego, widzi mi się i on teraz oczekuje odpowiedzi.
Chodzi o to, że my teraz mamy wszystkich, wszyscy muszą myśleć tak jak my. Chodzi o to, żebyśmy my utwierdzili się w zdrowej nauce, żeby się nie chwiać, kiedy przyjdą znowu jakieś, zetkniecie się z jakimś znowu nauczaniem, żebyście wy umieli, byli utwierdzeni w tym i rozumieli, w co wierzycie. Bo jeśli wy zrozumiecie, w co wierzycie i Duch Święty wam to utwierdzi w sercach, to kiedy przyjdzie inne nauczanie, to Bóg wam i fragmenty z Pisma Świętego przypomni i utwierdzi was w dobrym nauczaniu, przypomni wam to wszystko, uspokoi was. Dlaczego? Bo wy to zrozumiecie. Dopóki wy sami tego nie zrozumiecie, każde kolejne nauczanie będzie dla was wiatrem takim, który was zachwieje. I nieraz tego doświadczyliśmy. Dlatego ja mówię jedno, A wy musicie się modlić do Boga, żeby zrozumieć, co ja mówię, żeby Duch Święty wam to potwierdził. I jeżeli ja coś nie tak mówię, to żebyście się nie bali zadawać pytań. Tu nie chodzi o to, żebyście przyjęli, wyszli i nic nie mówili. Wy musicie to zrozumieć. Duch Święty wam to musi pokazać i utwierdzić was w tym. Bo będziecie dalej rozchwiani. To jest tyle. Także łaska Boża to nie jest to, że ktoś musi uwierzyć. To jest łaska o czym?
O tym, że ratunek jest w Jezusie
Chrystusie. I dla wszystkich ludzi.
Tak. Tak się objawiła Boża łaska. I teraz na kogo ona spływa?
Dla na wierzących.
Na tych, którzy uwierzyli. I czym się dokonuje? Przebaczeniem grzechów przez wiarę, a nie uczynki. To jest łaska Boża. A nie łaska Boża jest taka, że Bóg dotknął kogoś, żeby on uwierzył i on nie ma wyjścia. To nie jest łaska Boża, od której czytamy.
No i gdzie wolna wola? Jak dotknął i zmusił.
Rozumiecie? Ale niektórzy tak definiują łaskę Bożą. Paweł nie to głosił. Paweł głosił co? Wszystkim narodom. To jest, że łaska Boża się objawiła wszystkim ludziom. To Paweł głosił. Opamiętajcie się. I Żydom, i poganom, wszędzie, gdzie tylko miał okazję, mówił. Jedni uwierzyli, drudzy nie. Ale łaska Boża jest w Jezusie Chrystusie, a nie w tym, że Bóg z łaski kogoś chce, a drugiemu łaski nie okazuje. O tym nie przeczytałem. Więc inna definicja łaski Bożej zupełnie. Nie osoby Boga, nie zmuszenia człowieka do czegoś, a powiedzenia wszystkim. Jezus Chrystus jest źródłem usprawiedliwienia. On umarł za grzechy. Jeśli uwierzysz w to, jeśli sumienie twoje cię przekonuje, że jesteś grzesznikiem, odpowiedz na to. Poproś Boga i będziesz usprawiedliwiony. I teraz jak zauważamy, jedni byli gotowi, żeby uwierzyć, drudzy nie byli gotowi, żeby uwierzyć. Tak to już jest. Jednych sumienia mówiły i drugich mówiły, tylko jedni poszli za tym, co mówili o sumienie, drudzy nie. Bo jeśli człowiek jest martwy i nie może nic zrobić, to nie można powiedzieć, że on ma sumienie, którego oskarża i bierze w obronę. Bo jeśli ktoś chce coś zrobić złego i się przed tym powstrzymuje, po ludzku mówiąc, to co go od tego powstrzymuje? Grzech? Ktoś chce coś ukraść. Zdarzało się wam kiedyś, że coś chcieliście wziąć? No nie wiem, taki przykład daję. Mi się zdarzało, słuchajcie, kiedyś. Ale co? Ja nie byłem człowiekiem odrodzonym. Ale wiedziałem, że tego nie wolno zrobić. To co? Grzech powodował we mnie takie sumienie, że ja tego nie robiłem? Czy sumienie od Boga, że ja tego nie zrobiłem. No nie mogę powiedzieć, że to grzech spowodował, że ja tego nie wziąłem. Bo gdybym wziął, to bym... Miałem wybór? I takich przykładów w życiu macie pełno. Jeśli człowiek nie potrafi dobrze czynić, to znaczy, że jeżeli chce zabić, to zabije. Jeśli chce ukraść, to ukradnie i nie może nic z tym zrobić. Tak rozumiem. Bo on nie może nic dobrego zrobić. Tylko zło. No ale jeśli ktoś powstrzymuje się przed czymś, żeby zrobić coś złego, to jest dobry wybór. I nie można powiedzieć, że to jest złe. Więc człowiek dokonuje wyborów całe życie, nieważne czy on jest. Zaufał Bogu, czy jeszcze nie zaufał.
Dzisiaj się wielokrotnie mówi, taki ludzie się za morderstwa nawet nie skazuje, bo ten i ten ogłosił, że on był niepoczytalny. On nie był w stanie w tej sytuacji inaczej zrobić. Nie? A ja się pytam, a ile razy on w życiu zamordował, ile razy zabił? Gdzie non stop chodził, zabijał, nie był w stanie... Patrzcie, tyle razy, nie wiem, że 40 lat swojego życia się powstrzymywał, a raz się nie powstrzymał, nie? Ja nie mówię teraz o sytuacjach ekstremalnych, w których człowiek, nie wiem, narkotyków się nabrał jakiś i tak dalej i faktycznie kompletnie nawet nie pamięta tego, co zrobił. Czyli popełnił grzech już w momencie brania tego wszystkiego, tak? Nie mówię o ekstremalnych sytuacjach, ludzie gdzieś tam siedzących w zakładach psychiatrycznych, którzy faktycznie kompletnie nad sobą nie panują, bo też widzieliśmy takie sytuacje. Czy są z tym związane demony, czy nie, to jest oddzielna kwestia. Ale znamy sytuacje takie, które czytamy o normalnych ludziach, którzy normalnie żyli, a potem raptem są ogłaszani, że on zamordował, ale był niepoczytalny, bo ktoś tak zdecydował, nie? A co do zasady, Słowo Boże mówi, że każdy odpowiada za swoje czyny i ma sumienie i dokonuje tego wyboru. To są Boże zasady, a świat próbuje to wszystko zmienić, postawić na głowie, wywrócić do góry nogami.
Często też jak ktoś zrobi coś źle, to próbuje usprawiedliwić to i to też może świadczyć o tym, że wie, co jest dobre, a ja tylko próbuje usprawiedliwić swój wybór, nie?
Albo jak tak coś... czy siak sumienie dotyka ludzi.
Albo jak ktoś zrobi źle, to cały czas o tym pamięta i nie daje mu to spokoju też.
Dlatego łaska Boża jest głoszona wszystkim ludziom. Dlatego łaska Boża jest głoszona wszystkim ludziom. Że co? Bóg puszczał czasy niewiedzy. Ludzie grzeszyli, ale teraz wzywa wszystkich do kogo? Do czego?
Do
opamiętania. Żeby zmienili swoje postępowanie. Wzywa wszystkich do opamiętania. A skoro wzywa wszystkich do opamiętania, to wzywa tych, którzy się opamiętać mogą. Dla mnie to jest tak logiczne jak to, że teraz jest noc, a jutro będzie dzień.
A pamiętacie, jak przyszedł Jan Chrzciciel, studiowaliśmy i wzywał poprzez chrzest, tak, Żydów do to samo, do pokuty, do przygotowania na przyjście Mesjasza. Wzywał wszystkich. To też nie było tak, że wzywał część tylko, tak, wszystkich. Albo... I kto chciał przyjść szczerze, to przychodził. Faryzeusze niestety, jak przychodzili nawet, to przychodzili nieszczerze do tego, co Jan wychwytywał.
Czy przypominacie sobie w Biblii fragment, czy może ktoś wam dawał, cytował fragment, który mówi, że należy głosić wszystkim, bo wśród nich są ci, których Bóg wybrał.
Tak jest mówione, tylko się nie podaje na to wersetu.
Tak, właśnie chodzi o to, że ja nie znalazłem na to wersetu. Oczywiście, jeśli znajdę jakiś, ktoś mi poda fragment, to ja oczywiście nad nim się pochylę i przeanalizuję go, czy można go tak rozumieć. Do tej pory nie znalazłem takiego fragmentu, że mówi, mamy głosić na ślepo, tak? Bo ktoś wśród nich jest taki, kto jest wybrany i on ma usłyszeć. Jeśli on jest wybrany, to czy ja powiem, czy nie powiem, to on jest wybrany. To po co ja mam mówić? Ale jeśli ja mam głosić ludziom, żeby ich sumienia zostały dotykane przez Ducha Świętego, bo Duch Święty ludzi dotyka, kiedy ja głoszę Ewangelię, tak? To ja mam głosić. Oczywiście Bóg ma swoje sposoby, ale ja wtedy rozumiem sens głoszenia. Wszystkim narodom.
Można pod to podciągnąć przypowieść o czworakiej roli.
Można, ale to jest na siłę, bo tam jest zupełnie o czym innym mowa, ale widzisz, no tak. Natomiast co jest ważne, żebyśmy zobaczyli, czym jest łaska Boża, czym ona nie jest dotknięciem wybranych, a jest tym, że pojawiło się zbawienie w osobie Jezusa Chrystusa dostępne dla wszystkich ludzi, że wszyscy są wzywani do opamiętania, a łaska w praktyce się wykonuje na tych, tak, którzy dali posłuch Ewangelii, którzy byli gotowi, żeby uwierzyć. Bo Duch Święty dotyka ludzi. I każdy dokonuje wyboru. I nieważne, jak kto się nawracał. Nawracał się tak, że widział, że jest nikim, że nie jest w stanie nic z sobą zrobić. Tak? I zawołał do Boga. A szczegóły to już są nieistotne. Więc łaska Boża jest niezasłużoną życzliwością, którą Bóg dał ludziom w osobie swojego Syna, który umarł za grzeszników. Ona skutkuje usprawiedliwieniem z grzechów dla tych, którzy uwierzą. To jest łaska Boża. Dla tych, którzy uwierzą. Teraz, jeśli się głosi wszystkim, musisz uwierzyć, to co ja mam zrobić? Masz uwierzyć. Ale jak można mówić komuś, mam uwierzyć, skoro ten ktoś nie jest przewidziany do uwierzenia?
Przepraszam, mógłbyś powtórzyć to ładne zdanie? Chyba przeczytałaś. Łaska Boża jest niezasłużoną życzliwością.
Łaska Boża jest niezasłużoną życzliwością. Nie przeczytałem tego, powiedziałem. Łaska Boża jest niezasłużoną życzliwością. Co dalej powiedziałem? Którą Bóg okazał ludziom w osobie Jezusa Chrystusa. Przebaczając wszystkie grzechy.
W przekładzie Nowego Świata łaska zamiast to jest niezasłużona życzliwość.
A niezasłużona miłość czy to samo?
Niezasłużona życzliwość, to jest łaska.
Życzliwość. Niezasłużona życzliwość, którą Bóg okazał ludziom w osobie Jezusa Chrystusa, przebaczając im wszystkie grzechy. To nie jest zasłużone.
Ludziom, którzy uwierzyli.
Tak. Problem polega na tym, słuchajcie, w łasce problem polega na... Tak, Tarku?
Ja wracam to, co Robert mówi, jak ja takie nauczanie słuchałem, bo ci ludzie tłumaczyli, że jak głosisz, i on nie przyjmuje, to właśnie nie jest wybrany, czyli masz spokój, nie?
No tak, ale
nie słucha, bo nie
jest. Słuchajcie, będziemy jeszcze o tym mówić w trzecim rozdziale. Będziemy kontynuować to. To nie jest jeszcze koniec. Natomiast chciałbym, żebyśmy zobaczyli werset 13 i 14. Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. I teraz, co mówi ten fragment? Jak Bóg się objawił?
Przez Jezusa Chrystusa.
Tak? Mamy werset jeszcze, zobaczcie, 3:16. Tak? Tego samego listu. Dobrze mówię? Nie, przepraszam. Nie. 1 Tymoteusza 3:16. Zobaczcie. Myśmy to studiowali przy okazji listu do Tymoteusza, ale nie wszyscy to byli tam. No.
Bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały.
Kto się objawił w ciele?
Bóg.
Bóg się objawił w ciele. I mamy pierwszy list Jana, 5:20. Jeszcze. Pierwszy Jana, 5:20. Pierwszy Tymoteusza 3:16. Pierwszy Jana 5:20.
A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga i jesteśmy tym prawdziwym, co jest w Jego Synu Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
Bóg objawił kogo?
Siebie.
Bóg objawił Boga. Bóg objawił Boga. Ojciec objawił Syna Bożego, a Syn Boży jest Bogiem, bo Ojciec jest Bogiem, logiczne. To jest jedyny Syn Boży, taki jedyny. Więc Bóg objawił Boga, zobaczcie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Bo życie wieczne jest w kim? W Jezusie Chrystusie, którego Bóg dał, tak? Z łaski posłał go na świat, okazując łaskę ludziom. Więc Bóg objawił się w osobie Jezusa Chrystusa, czyli Boga nikt nie widział, tak jak czytaliśmy wcześniej w innych fragmentach, ale mogliśmy zobaczyć Boga, który przyszedł w ciele, Syna Bożego, który objawił Ojca. Czyli Bóg objawił się w osobie Jezusa Chrystusa i Bóg jest Zbawicielem nazwany. A co ten werset, słuchajcie, mówi o nadziei? Co jest tą nadzieją?
Objawienie się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego
Jezusa Chrystusa. Objawienie się naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Czyli to jest ta nadzieja, że on się objawi jeszcze.
Przyjdzie.
Tak? Teraz zobaczcie. Pierwszy Tymoteusza. Pierwszy Tymoteusza. 6 rozdział 13-15.
Nakazuję ci przed Bogiem, który ożywia wszystko i przed Chrystusem Jezusem, który złożył dobre wyznanie przed Pontiuszem Piłatem, abyś zachował to przykazanie bez skazy i bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On się objawi. 1 Piotra 1,13.
A wcześniejszy jaki był?
1 Piotra 6,13.
No, dlatego pierwszy. Tak, 13 werset.
Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
Łaska, która będzie dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Tu jest jeszcze jeden aspekt łaski, którego nie poruszamy. Ale łaska ma wiele aspektów, niezasłużona życzliwość. Dlaczego? Że ona jest związana z obietnicami. Łaska to nie tylko to, co już jest, ale wszystkie obietnice, które mają nastąpić, one też są z łaski. Bo niczym sobie na to nie zasłużyliśmy. Więc łaska się objawi przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Zobaczmy dalej. 1 Jana 3,2. 1 Jana 3,2.
Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy On się objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest.
Czyli? Jaki to jest, co się stanie dzięki łasce Bożej?
Ujrzymy
Pana takim, jakim jest. Teraz. Czyli będziemy z Panem. Zobaczcie, pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, 17 werset. Tu jest mowa o żywych, którzy będą przemienieni, którzy razem z tymi, którzy powstaną z martwych. Co ich czeka?
4,17.
Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem.
Zawsze będziemy z Panem. To jest obietnica. To jest... Dlaczego będziemy z Panem?
Będziemy już tak obiecał. Będziemy.
Dlaczego?
W uwielbionych ciałach.
Obiecał Bóg, ale co to jest ta obietnica?
Nadzieję życia wiecznego.
Zasłużyliśmy.
Nie. Jest to łaska.
Łaska. To jest łaska, więc popatrzcie, łaska to nie tylko to, co już nas spotkało, ale wszystkie obietnice, które dotyczą przyszłości, one też są z łaski. Dlatego, że to jest dział w Królu. A Królem jest Jezus Chrystus. Więc łaska nie tylko już tu i teraz, to nie tylko samo głoszenie Ewangelii, to nie tylko samo usprawiedliwienie teraz z grzechów, tak, jeśli uwierzysz z wiary, ale również wszystko to, co cię czeka w przyszłości. Jeśli uwierzyłeś i wytrwasz. I wytrwasz. Czyli to też jest łaska Boża. Nadzieja, nadzieja. Bo my mamy na to nadzieję, że otrzymamy z łaski to, co Bóg obiecał. Wierzymy w to. I teraz zobaczcie jeszcze ostatni fragment, objawienie 22 rozdział 3-4. Bo to jest jak gdyby koniec, zwieńczenie wszystkich nadziei.
I nie będzie już żadnego przekleństwa, lecz będzie w nim tron Boga i baranka, a jego słudzy będą mu służyć. I będą oglądać jego oblicze, a jego imię będzie na ich czołach.
Czyli wieczność z Bogiem w Nowym Jeruzalem. I to jest też nadzieja, która jest wynikiem łaski Bożej. Czyli my tego nie widzimy, nie mamy jeszcze tego, ale to jest nasza nadzieja, bo warto sobie też powiedzieć konkretnie, co tą nadzieją jest.
Jak, co to jest ta nadzieja? To jest nadzieja wieczności z Bogiem w Nowym Jeruzalem. Ostateczna nadzieja. Bo jeszcze wiele rzeczy się wydarzy po drodze, tak? Ale to jest ten ostateczny, końcowy zwieńczenie całej tej obietnicy Bożej. Wieczność z Bogiem. Więc warto wiedzieć, na co czekamy i dlaczego mamy trwać w wierze.
Można Darku powiedzieć, tak? Też, że łaska doprowadza nas do nieba.
Tak, w pewnym sensie oczywiście, dlatego że wszystko, co mamy, mamy z Bożej łaski, która jest w Jezusie Chrystusie. Która jest w Jezusie Chrystusie. Dobrze, czy są do tego pytania, słuchajcie, co na razie przestudiowaliśmy? 2,14 jeszcze nam zostało, żeby zakończyć na dzisiaj. Który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Mhm. Czyli co zrobił Jezus? Po kolei. Wydał samego siebie za...
Za nas.
Za nas, czyli za kogo konkretnie?
Za tych, co wierzyli.
Za kogo? Bóg, Jezus powiedział, do kogo przyszedłem? Do
swoich.
Tak, tak, ale Jezus, kto potrzebuje lekarza?
Chorzy.
Czyli ja przyszedłem
do chorych.
Do grzeszników, nie do sprawiedliwych. Jezus przyszedł do grzeszników i teraz wykupił nas, czyli kogo?
Grzeszników.
Tych, wykupił nas, czyli w sensie grzeszników. Paweł mówi nas, bo pisze do wierzących, ale oni wcześniej byli kim? Paweł mówi dalej w trzecim, że grzesznikami byli. Więc tu jest nas, czyli grzeszników, którzy byliśmy grzesznikami. Nas wykupił, bo wykupienia potrzebują grzesznicy. Jeśli ktoś się uważa za sprawiedliwego, to on Pana Jezusa nie przyjmie za swojego Zbawiciela, bo on nie widzi powodów, żeby jego trzeba było zbawiać. Tak? On będzie widział swoje złe postępowanie, ale będzie je usprawiedliwiał zwyczajnie i uważał, że jemu nic nie jest potrzebne. To nie znaczy, że on nie będzie widział grzechów swoich. On będzie widział, że źle robi, tylko będzie miał na to usprawiedliwienie albo wymyśli sobie taką naukę, która mu nie będzie przeszkadzać, tak? Że Bóg jest miłosierny i mi to wszystko wybaczy.
Nie, on będzie miał swoje kryteria.
Tak, ale to nie znaczy, że nie będzie czegoś widział. Ale nas, czyli kogo? Wykupił z wszelkiej nieprawości, czyli tych, którzy potrzebowali wykupienia z nieprawości, czyli nas, grzeszników, którzy byliśmy kiedyś grzesznikami. Oczywiście, że jest tu mowa o adresatach, ale trzeba sobie sprecyzować, w jakim kontekście.
Bo zaliczają się.
Nie tych, których wybrał, nas, bo nas wybrał sobie, ale nas, grzeszników. A co wcześniej wiemy? Bo uwierzyliśmy. Skorzystaliśmy z Bożej łaski, czyli nas wyrwał grzeszników i wykupił nas od wszelkiej nieprawości. I teraz wykupił nas i co dalej Jezus robi?
Oczyszcza.
Może przeczytajmy sobie kilka wersetów, żeby nie być gołosłownymi. Zobaczmy sobie najpierw Hebrajczyków 7:26-27.
7, tak?
7, 7 rozdział, 26-27. Przeczytamy sobie kilka fragmentów, wiecie, żeby to zobaczyć, czy inne fragmenty to potwierdzają. Hebrajczyków 7:26-27.
Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa, który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie.
Ofiarował raz samego siebie i kapłanem jest dla kogo? Dla tych, którzy...
Uwierzyli.
Dla tych, którzy już uwierzyli. Ale wydał samego siebie. Tak? Raz.
Następny fragment, 9:14 Hebrajczyków.
To ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu.
Z martwych uczynków. Oczyści sumienie wasze z martwych uczynków, abyście mogli służyć Bogu żywemu. Dokonał tego kiedy? Ile razy?
Raz.
9:26.
Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, lecz teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechów przez ofiarowanie samego siebie.
Dla zgładzenia grzechów raz przez ofiarowanie samego siebie. Czyli Jezus sam siebie wydał. To była dobrowolna ofiara. Nikt go do tego nie zmuszał. Czyli on wydał siebie za grzeszników, stając się ofiarą za grzech. Nie krew kozłów i cielców gładzi grzech, a ofiara Jezusa Chrystusa. Wykupił od wszelkiej nieprawości. Czyli w jaki sposób wykupił od wszelkiej nieprawości? Zobaczcie Hebrajczyków 10 rozdział od 10 do 14. W jaki sposób się to stało?
Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała.
10 rozdział od 10 do 14.
Dobrze, myślałem, że za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej wiele razy, składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Lecz ten, który gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni.
Teraz też bardzo ważne, słuchajcie, w kontekście ofiary Jezusa Chrystusa. 11 werset mówi o czym? Że kapłan w prawie mojżeszowym kapłan codziennie składa ofiary. Dlaczego? No bo codziennie przychodzili do niego ludzie. Jom Kippur, ten dzień pojednania, był raz w roku, ale on codziennie składał ofiary, bo codziennie
była taka potrzeba.
Które nigdy nie mogą zgładzić grzechu. Dlaczego? Ta ofiara nie może zgładzić grzechu. Za każdy grzech trzeba było kolejną ofiarę złożyć. Tak mówiło prawo. Lecz ten złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze. Czyli Jezus raz umarł za wszystkie grzechy. Nie trzeba, żeby za każdy raz umierał, tylko raz za wszystkie. I usiadł po prawicy Boga, oczekując, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek stóp pod stopy jego. Jedną bowiem ofiarą uczynił na zawsze tych, którzy są
uświęceni.
Więc teraz tak, w kontekście. Raz doskonałymi na zawsze. Co to znaczy na zawsze doskonałymi uczynił? W kontekście patrzcie. Przebaczył wszystkie grzechy i nie trzeba powtarzać ofiary za grzechy. Jedna ofiara była doskonałymi na zawsze. Tych, którzy są uświęceni. Czyli ofiara uświęca i oni już nie potrzebują, żeby za nich były składane kolejne ofiary. I to wynika z listu do Hebrajczyków, dlatego że jeśli wierzący zgrzeszy, to ma arcykapłana. Nie kolejną ofiarę, ale arcykapłana, który jest tym, który pośredniczy do Ojca. Bo jest jeden arcykapłan, Jezus Chrystus. Prawda? Więc to trzeba zrozumieć, że oni są uświęceni ofiarą Jezusa Chrystusa i są, jak Słowo Boże mówi, doskonali raz na zawsze. I to dokonała jedna ofiara. Czyli patrząc w kontekście ofiar z prawa mojżeszowego, tam one musiały być składane cały czas. Tu raz. Ten fragment mówi o tym, że Jezus złożył jedną ofiarę i ci, którzy są uświęceni, którzy uwierzyli, są doskonali raz na zawsze. Czyli są usprawiedliwieni. Nie mówi ten fragment w ogóle o tym, że nic im nie grozi.
Albo że nie,
że nie mogą odpaść od wiary. Ten fragment o tym nie mówi. Ten fragment mówi o tym, że są usprawiedliwieni raz. Że ofiara Jezusa Chrystusa jest jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna, dlatego że się jedną dokonało wszystko. W kontraście do ofiar składanych w ramach prawa mojżeszowego. I to jest bardzo ważne. W tym kontekście należy na to patrzeć. Bo ten werset jest też różnie interpretowany. Czy to jest jasne? Ciężko jest, wiecie, ciężko jest tłumaczyć te rzeczy, wyrywając je z całego listu do Hebrajczyków, bo myśmy to przestudiowali w całości. I wtedy to jest bardziej zrozumiałe. Dzisiaj ja zdaję sobie z tego sprawę, że niektóre rzeczy potraktowane wyrywkowo mogą być dla was nie do ogarnięcia. Mam tego świadomość, ale nic na to nie jestem w stanie poradzić. Robię co mogę, przygotowuję na tyle, na ile można to ogarnąć w tak krótkim czasie. Słuchajcie, my list do Hebrajczyków dużo dłużej studiowaliśmy i teraz omówienie całości jest niemożliwe. Omówienie całego listu do Rzymian jest niemożliwe. Przygotowuję w takim telegraficznym skrócie, żeby w miarę możliwości można to było ogarnąć. Także albo posłuchać, albo uwierzyć na słowo. Lepiej posłuchać. Lepiej posłuchać. Lepiej posłuchać. To jest bardziej budujące, bo wtedy jesteście w stanie zrozumieć. Także to jest bardzo ważne, słuchajcie, żeby patrzeć na kontekst. Bo niektóre fragmenty wyrywane z kontekstu pokazują, o widzisz, tu jest napisane, że raz na zawsze, nic mu nie grozi. Ten fragment nie o tym mówi. Ten fragment mówi o przebaczeniu grzechów raz. A nie porusza w ogóle tematu, że człowiek, który nie będzie trwał w wierze, nie może odpaść od wiary. Ten fragment w ogóle tego nie porusza. On mówi o czymś zupełnie innym. To jest bardzo ważne. Że Jezus raz oczyścił sobie lud na własność, tak? Wykupił od wszelkiej nieprawości i oczyścił sobie lud na własność. Tak? Gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To jest ostatni werset, który dzisiaj rozważamy. Oczyścił sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Czyli lud to kto?
Wierzący.
Wierzący. Kto jest oczyszczany? Ten, kto ma uwierzyć, czy ten, kto uwierzy?
Ten, kto uwierzy.
Więc popatrzcie. Wszystko, co tutaj czytamy, oczyszczony lud, to jest wszystko, to się odbywa wszystko po tym, gdy ktoś uwierzył. Kiedy uwierzył, odpowiedział na Boże zawołanie. Tak? Uwierzył. I wtedy dopiero mamy do czynienia z... Uciekł mi ten list. Aby wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Więc oczyścił sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. Czyli dotyczy to już wierzących, a nie tych, którzy wcześniej, że Bóg sobie wcześniej wybrał, oczyścił ich, zrobił i teraz tylko kwestia, żeby oni uwierzyli. Nie. To się dotyczy tych, którzy już uwierzyli, którzy odpowiedzieli na Boży głos. Bo wydał siebie za grzeszników, wykupił od wszelkiej nieprawości tych, którzy uwierzyli, tak? I oczyścił sobie lud na własność w spełnianiu dobrych uczynków. W jaki sposób następuje oczyszczenie? Kiedy człowiek uwierzy, jak czytaliśmy wcześniej, tak? To otrzymuje Ducha Świętego i wie, że ma duchem sprawy ciała umartwień. Dlatego do dobrych uczynków. Bo Bóg przygotował nas do tego, żebyśmy mogli pobożnie żyć. Zapiszcie sobie, żeby w domu przeczytać. Hebrajczyków, 9 rozdział, 13-14. Efezjan, 2 rozdział, od 8 do 10. Jeszcze raz powiem. Hebrajczyków, 9 rozdział, 13-14. Efezjan, 2 rozdział, 8-10.
To jest o tym, że oczyścił sobie lud.
Na własność. Efezjan 2, 9.
Efezjan 2, rozdział 8, 10. Więc podsumujmy sobie. Kto jest źródłem łaski Bożej? Bóg. Kto objawił łaskę Bożą? Czym jest łaska Boża? Czym jest łaska Boża?
Niezawężoną życzliwością Boga wobec ludzi okazaną w Jezusie Chrystusie przez przebaczenie grzechów dla wszystkich, którzy uwierzyli.
Wobec jakich ludzi?
Grzeszników.
Wszystkich grzeszników łaska się objawiła. A kto doświadcza tej łaski?
Ten,
kto uwierzy. Jaką nadzieję daje ta łaska na przyszłość?
Życie wieczne z Bogiem.
Czego, co ta łaska poucza?
Abyśmy żyli,
odwrócili się od grzechu.
Czy mamy to robić o własnych siłach?
Nie.
No nie. Nie. Dlaczego? Bo
duchem sprawy ciała.
Tak, i pisze, że aby sobie wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud w spełnianiu dobrych uczynków. Bóg oczyszcza z grzechu. Bóg daje Ducha Świętego, żebyś mógł żyć w pobożności. Zrobi to Jezus Chrystus. Więc musimy zobaczyć, że to nie jest tak, że Bóg nas usprawiedliwia, a reszta to nasza zasługa. Nie. My mamy być tylko Bogu posłuszni, ale On nas wyposaża do tego. My możemy być nieposłuszni, natomiast nie możemy powiedzieć, że my czegoś zrobić nie możemy. Czyli wciąż doświadczamy łaski Bożej, czyli tej niezasłużonej życzliwości, bo to wyposażenie jest również z łaski Boga. Jeżeli będą pytania, jeżeli czegoś nie rozumiecie po przeanalizowaniu, i są wątpliwości, za tydzień wracamy. Jeśli nie, to będziemy kontynuować, skończymy trzeci rozdział i zrobimy główne podsumowanie. Także prosiłbym, żebyście powtarzali sobie to, co już przestudiowaliśmy. Patrzyli, czy wam to gra w kontekście, czy gdzieś nie ma wam sprzeczności. Jeżeli znajdziecie jakieś wersety, które przeczą temu, co powiedzieliśmy, zapiszcie je, zanotujcie, które wzbudzają wasze wątpliwości, poruszymy je. Nie boimy się żadnych fragmentów Słowa Bożego. Jeśli wierzymy w prawdę, to nie musimy się bać. A jeśli są jakieś wątpliwości, to należy je rozwiać. Także mówię, zastanówcie się, myślcie o tym, nie przechodźcie na tym do porządku dziennego. To jest taka moja prośba. Okej, w takim razie co? No pomódlmy się. Dziękuję.